The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy wtorek, 10 maja. Jest to 130 dzień bieżącego roku. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji nadawanej jak zwykle ze stacji WWDB na falach 860 podziałki AM. Słońce wzeszło o godzinie 5.50, zajdzie o 20.05, a więc dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 15 minut. Zaś imieniny obchodzą Antoni, Antonina, Beatrycze i Izydor. Urodzeni w tym dniu mają silne charaktery. Odznaczają się nie tylko dużą siłą wewnętrzną, ale i niezmiennością w dążeniu do celu. Opierają się przede wszystkim na własnej ocenie rzeczywistości i są zwolennikami koncepcji niezależnych. Są chętni do bezinteresownej pomocy innym w stosunkach międzyludzkich, bywają niekiedy niecierpliwi. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Dzień mamy słoneczny, a temperatura w dniu dzisiejszym 71 stopni maksymalna i przez następne parę dni temperatury od 71 do 79, a w niedzielę już 80, ale później spadek znów do 72-73 stopni. A powiedzenie na dzień dzisiejszy: nigdy nie odchodź w połowie sprzeczki z żoną.
Niewyspany dzień, jak ptak, zahaczył skrzydłem mnie. Pusto więc musiałaś w nocy wyjść, cicho więc musiało głośno być. Znak, a ja ciut lżejszy czuję się. Moje serce cicho jak ten kot poleciało nocą szukać cię. Mija mnie czas, mija mnie czas. Lecz nic nie stało się, swoim torem biegnie dalej świat, obojętny na to, co jest w nas. Ile to już trwa, gdy wciąż mijamy się od lat. Ta mijanka nawet ma swój wdzięk, gdy odchodzisz bardziej.
Mija mnie czas, coraz prędzej gdzie on biegnie.
to nasz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4,43 zł. Złoto 1861,24 dolarów. Ropa 106,07 dolarów. A teraz kalendarium. Rok 1566, zmarł Leonhard Fuchs, niemiecki lekarz i botanik uznany za jednego z ojców botaniki, autor nowego zielnika. Jego imieniem nazwano jego nową odkryte na Dominikanie rośliny fuksja. Rok 1841, urodził się James Gordon Bennett, amerykański wydawca prasowy, pionier sportu motorowego i lotniczego, fundator nagród w sporcie balonowym, motorowym i żeglarskim. Puchar Gordona Bennetta. Zmarł 14 maja 1918 roku. Rok 1850, urodził się Sir Francis Lipton, założyciel sieci sklepów Liptona. Zaczynał swoją karierę jako chłopiec na posyłki, a w wieku 30 lat był już milionerem. Rok 1941, Lord Admiralicji Winston Churchill został premierem Wielkiej Brytanii. Obejmując swój urząd, wygłosił słynne oświadczenie: nic innego nie mogę wam ofiarować poza krwią, potem i łzami. Rok 1940, wkroczenie wojsk hitlerowskich do Belgii, Holandii, Luksemburga. Rok 1945, został wyzwolony hitlerowski obóz koncentracyjny w Stutthofie. Był to najdłużej działający niemiecki obóz koncentracyjny na ziemiach polskich. Rok 1949, stolicą Republiki Federalnej Niemiec zostało Bonn. Rok 1952, w Polsce wprowadzono kartki na cukier i cukierki. Rok 1960. Izraelskie siły specjalne zatrzymały potajemnie w Argentynie ukrywającego się tam Adolfa Eichmana, wyższego oficera odpowiedzialnego za eksterminację Żydów. Przewieziono go do Izraela i skazano na karę śmierci. W tym samym roku urodził się Bono, właściwe nazwisko Paul Hewson, wokalista, kompozytor, członek irlandzkiej grupy U2. W tym samym roku zakończyła się pierwsza podróż podmorska dookoła świata. Amerykański atomowy okręt podwodny Triton w 84 dni przepłynął 41 519 mil morskich. Rok 1986, w Watykanie powołano Międzynarodową Komisję do opracowania katechizmu nauki katolickiej. Rok 1989, Parlament Europejski przyznał Lechowi Wałęsie Europejską Nagrodę Praw Człowieka. Rok 1991, Sejm uchwalił ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu. Rok 1994, zaprzysiężenie przywódcy Afrykańskiego Kongresu Narodowego Nelsona Mandeli na prezydenta Republiki Południowej Afryki. Rok 1996, Sejm uchwalił ustawę o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne na skutek ogłoszenia stanu wojennego. Rok 2005, na szczycie Rosja-Unia Europejska po 2 latach negocjacji podpisano pakiet porozumień gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Chciałoby tu się dodać, a teraz płacimy ceny za płaszczenie się Europy przed Rosją. Rok 2012, zmarł słynny fryzjer i stylista Vidal Sassoon.
Zapraszamy do reklamy.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem 215 322 0235.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Rząd zaprezentował założenia projektu wsparcia dla kredytobiorców. Teraz projekt trafi do konsultacji społecznych i konsultacji z sektorem bankowym. Zakłada m.in. takie rozwiązania jak wakacje kredytowe czy dopłatę do należności finansowych. Premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska prezentują założenia projektu. Łączymy się z Sylwią Białek. Witaj Sylwio, powiedz, o jakie dokładnie rozwiązania chodzi.
Ten pakiet to trzy główne filary. Projekt wprowadza między innymi 4 miesiące wakacji kredytowych w tym roku i 4 miesiące w przyszłym. Łączna korzyść dla kredytobiorców to 3 miliardy złotych. Do tego będą dopłaty do należności finansowych dla tych, którzy mają problemy ze spłatą kredytu. Fundusz wsparcia zostanie zwiększony z 600 milionów do 2 miliardów już w tym roku. W pakiecie zapisano także zastąpienie wskaźnika WIBOR innym mechanizmem naliczania odsetek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd rozszerza tarczę antyputinowską o pakiet wsparcia dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji.
To jest podstawowa bolączka ponad 2 milionów rodzin. To ogromna część naszego społeczeństwa, która dzisiaj boryka się z tym problemem, która czuje, że kredyt hipoteczny, który miał być niejako kluczem do otwarcia nowych drzwi, staje się kulą u nogi.
Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że to kilka stron przepisów, natomiast bardzo dużo korzyści dla Polaków. Projekt jeszcze dziś trafi do konsultacji. Rząd chce, by większość przepisów weszła w życie już w lipcu.
Sylwia Białek, dziękuję za informację.
Wojna na Ukrainie.
Rosja intensyfikuje rakietowe ataki na Odessę i obwód Odeski. Od wczoraj spadło tam kilkanaście rakiet. Niszczyły one obiekty infrastruktury wojskowej, ale też i cywilnej. Jedna osoba nie żyje.
Jak wyjaśnia rzecznik cywilno-wojskowej administracji obwodu odeskiego Serhii Bratczuk, od wczoraj na miasto spadło 7 rakiet, kolejne 7 na obwód Odeski. Wciąż bardzo wysokie jest niebezpieczeństwo ataków rakietowych pociskami różnego typu. Rosjanie dokonują ostrzałów z terytorium okupowanego Krymu, ale w ostatnich dniach coraz częściej wykorzystują też lotnictwo. Rakiety trafiają m.in. w obiekty cywilne. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Straż Graniczna poinformowała, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Polski z terytorium Ukrainy przyjechało 3 275 tysięcy osób. Wczoraj odprawiono 17 tysięcy osób, czyli o 28% mniej niż w niedzielę. Od 24 lutego prawie 1 140 tysięcy obywateli Ukrainy wróciło z Polski do swojego kraju. Pościg za pijanym kierowcą w Ełku w województwie warmińsko-mazurskim. 19-letni kierowca wpadł w poślizg i wjechał w krawężnik, a następnie w paczkomat. Widział to policjant wracający ze służby. Podszedł do auta, żeby sprawdzić, czy ktoś potrzebuje pomocy, mówi sierżant sztabowy Agata Kulikowska-Denałęcz z ełckiej policji.
W rozmowie z kierowcą policjant wyczuł od niego zapach alkoholu, dlatego zakazał mu dalszej jazdy i wezwał patrol ruchu drogowego. Pomimo tego ten kierowca z impetem ruszył z miejsca i próbował uciec. Nie wahając się, policjant ruszył za nim. Kierowcy Mercedesa bardzo zależało na uniknięciu odpowiedzialności, bo swoją ucieczkę kontynuował po całym mieście. W końcu kierowca, nie widząc dalszej drogi ucieczki, zatrzymał się i wtedy został ujęty.
19-latkowi grozi do 2 lat więzienia. Smartfon lub tablet to coraz bardziej popularne prezenty z okazji pierwszej Komunii Świętej. Taki prezent może jednak przynieść o wiele więcej szkody niż pożytku, ostrzegają eksperci w czasie konferencji Uwaga Smartfon, która rozpoczęła się w Krakowie. Według psychologów niekontrolowane używanie smartfona poniżej 13 roku życia rozregulowuje układ dopaminowy w mózgu, powoduje tzw. zespół stresu elektronicznego i zwiększa ryzyko zaburzeń rozwojowych. To działanie podobne do działania narkotyków, mówi Bogna Białecka, psycholog z Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.
To jest naprawdę jak danie narkotyku dostępnego na kliknięcie. Badania mówią, że do 13 roku życia nasze mózgi nie są zdolne poradzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez smartfony.
Według psychologów, jeśli dziecko korzysta już ze smartfonu, należy wprowadzić limity czasowe. U starszych dzieci maksymalnie 2 godziny dziennie, u małych, kilkuletnich dzieci całkowity zakaz. Jedną z coraz bardziej popularnych darmowych aplikacji pozwalających na wyznaczanie limitów czasowych oraz skutecznie chroniących na przykład przed internetową pornografią jest aplikacja Google Family Link.
Wiadomości prezentował Michał Koźlik. W okupowanym przez Rosjan Izumie na wschodzie Ukrainy znaleziono ciała ponad 40 zabitych cywilów. Znajdowały się one pod gruzami domu, który kilka tygodni temu został ostrzelany przez rosyjskie wojsko. Więcej na ten temat Paweł Buszko.
W obwodzie charkowskim w okolicach Izjumu trwają ciągłe i zacięte walki. 2 miesiące temu Rosjanie zajęli miasto. Tymczasem według informacji szefa obwodu charkowskiego Ołecha Syniechubowa w okupowanym Izjumie znaleziono ciała 44 mieszkańców.
Budynek był zrujnowany całkowicie.
Zginęli oni pod gruzami mieszkalnego budynku, który Rosjanie ostrzelali z artylerii jeszcze w marcu. Ołech Syniechubow poinformował też o sytuacji w miejscowościach w obwodzie charkowskim, które udało się wyzwolić. Jak zaznaczył, znajdowane są tam ciała cywilów i rosyjskich wojskowych. Jak dodał, Rosjanie zaminowali miejscowości tak, że powrót tam cywilów jest niemożliwy. Kilka dni temu ukraińska armia informowała o wyparciu Rosjan z 5 miejscowości pod Charkowem, z których Rosjanie dokonywali ostrzałów miasta. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Na rosyjskiej stronie lenta.ru przez chwilę widniała seria krytycznych dla Władimira Putina artykułów. Akcja dziennikarzy miała wydźwięk demonstracyjny. Serwis znany był dotychczas z publikowania prokremlowskich tekstów propagandowych. Po tekstach zamieszczonych w serwisie nie ma już oczywiście śladu. Krótko po publikacji znikły one ze strony lanta.ru. Spodziewali się tego sami autorzy, którzy zalecali czytelnikom, by jak najszybciej tworzyli kopie artykułów. W taki sposób fragmenty przeniknęły do mediów społecznościowych. Akcję opisuje także niezależny serwis Meduza. W 20 tekstach, które zapełniły strony, czytamy między innymi, że Władimir Putin zamienił się w żałosnego, paranoicznego dyktatora. Dziennikarze ujawniają także, że na froncie zginęło wielu rosyjskich żołnierzy, a ich zwłoki są porzucane przez armię. Putin rozpętał największą wojnę XXI wieku, przekonują dalej dziennikarze. Rosyjska elita okazała się żałośnie słaba. Władze rosyjskie zabroniły dziennikarzom mówienia prawdy. Rosja całkowicie zniszczyła Mariupol. Rosja grozi zniszczeniem całego świata. Łatwiej jest ukryć porażkę gospodarczą wojną. Putin musi odejść. Rozpętał bezsensowną wojnę i prowadzi Rosję w historyczną niepamięć. To jednak tylko część artykułów, które odnotowała Meduza. Teksty można znaleźć w zarchiwizowanej wersji przy pomocy odpowiedniego programu do pozyskiwania usuniętych z sieci treści. W swoich publikacjach dziennikarze od razu zaznaczyli, że materiały nie zostały zatwierdzone przez kierownictwo redakcji. Dziennikarze dowodzą również, że z góry przyszła dyrektywa, by nie publikować niczego, co mogłoby wywołać niepokoje społeczne. Putin z kocem na kolanach. Fala spekulacji na temat jego zdrowia. Jedno zdjęcie sprawiło, że ruszyła lawina spekulacji na temat zdrowia Władimira Putina. Podczas Parady Zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie prezydent Rosji siedział obok weteranów, ale tylko on, mimo 9 stopni Celsjusza na plusie, miał nogi przykryte kocem. 69-letni Władimir Putin w otoczeniu weteranów II wojny światowej oglądał wczoraj Paradę Zwycięstwa na Placu Czerwonym. Był jedyną osobą, która mimo sprzyjającej pogody była okryta kocem, donosi brytyjski The Mirror. Od razu pojawiły się spekulacje na temat tego, co Putin chciał ukryć. Plotki o jego stanie zdrowia pojawiają się już od kilku tygodni. Część dopatruje się symptomów choroby Parkinsona. Ich zdaniem koc położony na kolanach miał ukryć drżenie nóg. Media przypominają nagranie z spotkania Władimira Putina z ministrem obrony Siergiejem Szojgu, podczas którego przywódca Rosji miał cały czas trzymać się stołu. Jego kciuk od czasu do czasu drgał. W niektórych momentach widać też dziwny ruch nogą prezydenta Rosji. W ostatnim czasie brytyjska prasa pisała także o chorobie nowotworowej Putina. Według brytyjskich mediów rosyjski prezydent zawsze podróżował z 10 lekarzami. Ze specjalistą od chorób nowotworowych tarczycy widział się 35 razy. Ktoś nawet obliczył, że spędził on z Putinem 166 dni w ciągu ostatnich 4 lat. Kreml oczywiście konsekwentnie zaprzecza, by Putin miał jakiekolwiek problemy ze zdrowiem. Rosjanie wywożą ciała żołnierzy na wysypisko. Oficjalnie są, cytuję, zaginieni. Rosjanie składają tysiące ciał zabitych żołnierzy pod gołym niebem. Świadczy o tym rozmowa przechwycona przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Zwłoki według ukraińskich służb zrzucane są na zaimprowizowane wysypiska, gdzie tak zwanego ładunku 200, tu wyjaśnienie, że Rosjanie określają ciała zabitych żołnierzy tym symbolem, jest tak dużo, że stosy ciał sięgają 2 metrów wysokości. Oficjalnie zabici w wojnie uważani są za, cytuję, zaginionych bez wieści, informują służby. To nie jest kostnica, to wysypisko, ogromne pole czy coś takiego. Poligon, nie poligon, ogrodzone, odgrodzone, nikogo nie wpuszczają, tysiącami ich przywożą. Stos na wysokość człowieka, mówi w przechwyconej rozmowie telefonicznej ze swoją żoną okupant z tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej. Według jego słów wysypiska te znajdują się bardzo blisko Doniecka. Ochrona obiektu zarabia ogromne pieniądze, pomagając znaleźć krewnym szczątki swoich bliskich. Żołnierz DRL dowiedział się o tym, gdy jego znajoma znalazła tam ciało brata. Tak więc rodzice, żony i krewni okupantów powinni się zastanowić, czy są gotowi, by ciała ich bliskich zostały rozszarpane przez psy albo zgniły na poligonie pod gołym niebem. A może powinni zrobić wszystko, co się da, by w ogóle nie szli na tę wojnę. Czytamy we wpisie zamieszczonym przez SBU, czyli ukraińskie służby. Tysiące paszportów dyplomatycznych dla elit. Rosja chce ominąć sankcje. Jak się okazuje, resort ten zatrudnia tylko około 15 tysięcy osób. Paszporty mają być wydane obywatelom rosyjskim, którzy wpisani są na listę sankcji przez kraje zachodnie, pisze Daily Mail. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zleciło szybkie przygotowanie niemal 175 tysięcy paszportów dyplomatycznych. Tymczasem resort zatrudnia tylko około 15 tysięcy pracowników, z czego tylko co trzeci z nich kwalifikuje się do legitymowania się jako dyplomata. Skąd więc decyzja o zamówieniu takiej ilości dokumentów? Paszporty mają być wydane rosyjskim obywatelom, którzy są wpisani na listę sankcji przez kraje zachodnie, donosi Daily Mail, powołując się ustalenia SOTA, opozycyjnej rosyjskiej redakcji. Jak informuje SOTA, rosyjskie prawo pozwala na to, żeby pracownicy rosyjskich służb specjalnych, takich jak FSB, czyli dawne KGB, mogli otrzymać paszporty dyplomatyczne podczas misji zagranicznych. Takie samo prawo mają funkcjonariusze FSB, czyli służb, które między innymi ochraniają samego Putina i najwyższych urzędników państwowych. Również deputowani do Dumy czy prokuratorzy i sędziowie będą mogli dostać paszporty dyplomatyczne. Dokumenty mają pomóc podróżować także członkom rosyjskich elit, ich współmałżonkom czy dzieciom. Dzięki statusowi dyplomatycznemu na Zachód będą mogli się przedostać także rosyjscy urzędnicy i szpiedzy. Pytanie brzmi, dokąd zamierzają się udać, pisze SOTA. Jak jednak przypomina Daily Mail, Unia Europejska uniemożliwia rosyjskim posiadaczom paszportów dyplomatycznych automatyczne uzyskanie wiz wielokrotnego wjazdu. Węgry wciąż blokują embargo na import ropy z Rosji. Trwają negocjacje w sprawie sankcji Unii Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przeprowadza od rana dziś konsultacje z krajami członkowskimi w sprawie bezpieczeństwa dostaw ropy do Unii i rozwoju infrastruktury naftowej. Wkrótce ma ogłosić też wideokonferencję o współpracy regionalnej z sąsiadami Węgier. Ursula von der Leyen zobowiązała się do tego podczas poniedziałkowej rozmowy w Budapeszcie z premierem Viktorem Orbanem. Wszystko po to, by umożliwić postęp w negocjacjach w sprawie sankcji wobec Rosji i embarga na import ropy, które blokują Węgry. Wczorajsze spotkanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Szefowa komisji napisała w mediach społecznościowych, że pomogło ono wyjaśnić pewne kwestie, że jest to postęp, ale potrzebne są dalsze prace. Więcej na ten temat Beata Płomecka.
Po powrocie z Budapesztu szefowa komisji napisała w mediach społecznościowych, że rozmowa pomogła wyjaśnić pewne kwestie, że jest postęp, ale potrzebne są jeszcze dalsze prace. Zapowiedziała też konferencję na temat wzmocnienia regionalnej współpracy dotyczącej infrastruktury naftowej. Węgry blokują unijne sankcje, mimo że już wcześniej otrzymały obietnicę 32-miesięcznego wyłączenia spod embarga. Mówią o zbyt wysokich kosztach, o zagrożeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i chcą unijnych funduszy na inwestycje, by mogły się odłączyć od ropociągu tłoczącego rosyjską ropę i podłączyć do rury z Chorwacji. Według ekspertów Węgry mogłyby to zrobić bez większych problemów, gdyby tylko chciały. Unijni urzędnicy uważają, że do porozumienia w sprawie embarga na import ropy z Rosji i szóstego pakietu sankcji na pewno dojdzie, ale nie potrafią powiedzieć kiedy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
A na zakończenie naszych doniesień prasowych o maszynie, którą Putin chciał ostrzec świat. Czyli nazywają go samolotem na dzień zagłady lub latającym Kremlem. Rzekomo jest odporny na atak ze strony impulsów elektromagnetycznych. Pozwala na sterowanie krajem z wysokości wielu kilometrów i dzięki możliwości tankowania w czasie lotu może całymi dniami nie pojawiać się na lotnisku. Samolot Il-80 jest nazwany maszyną na dzień zagłady lub latającym Kremlem. Miał być pokazany podczas obchodów 9 maja w Moskwie, ale oficjalnie przeszkodziła mu w tym pogoda. Il-80 to samolot, który w założeniu ma chronić najwyższe osoby w państwie w razie ataku wroga, również nuklearnego. Maszyna na pierwszy rzut oka przypomina samolot pasażerski, ale okna zainstalowane są tylko w kabinie pilotów. Projektanci maszyny chcieli zminimalizować ryzyko uszkodzenia okien na wypadek eksplozji nuklearnej, wyjaśnia pułkownik Cedrin Layton, amerykański wojskowy ekspert telewizji CNN. Założenie jest takie, żeby państwo mogło być zarządzane mimo ataku nuklearnego. Samolot również zapewnia przetrwanie najważniejszym osobom w najbardziej ekstremalnych warunkach. Latający Krem nie był publicznie prezentowany od 12 lat. W tym roku miał wziąć udział w uroczystym przelocie nad głowami ludzi zgromadzonych z okazji Dnia Zwycięstwa, czyli świętowania zakończenia II wojny światowej. Pokaz jednak został odwołany. Jak wyjaśniają rosyjskie władze, po prostu były niekorzystne warunki pogodowe.
Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty. Gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Jesień, 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 jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Chodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil. Wiosna, 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 ach to ty.
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 Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty.
Wiosna, 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 echże ty.
Jesień, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to ty.
Teraz zapraszam państwa na kolejny rozdział książki Ludzie Putina. Jest to oczywiście literatura faktu dobrze udokumentowana, a czyta Bartosz Głogowski.
Niezależni komentatorzy polityczni, na przykład Nikołaj Pietrow, a także niezależni deputowani do Dumy ostrzegali, że stanowi to powrót do praktyk sowieckich, równoznaczny ze wskrzeszeniem systemu jednopartyjnego, w którym Kreml będzie rządził niepodzielnie. Zapowiadała się całkowita likwidacja jednej z podstawowych swobód osiągniętych w epoce jelcynowskiej, czyli usunięcie mechanizmu umożliwiającego zarówno wyborcom, jak i lokalnym elitom uczestnictwo w najważniejszych demokratycznych procedurach samorządowych. Kreml argumentował jednak, że likwiduje po prostu układ korupcyjny, pozwalający na kupowanie stanowisk gubernatorów regionów przez tych, którzy mogli wyłożyć najwięcej pieniędzy. Młoda rosyjska demokracja była zbyt słaba, a zewnętrzne zagrożenia zbyt wielkie, aby ryzykować bezpośrednie procedury wyłaniania przedstawicieli gubernialnych. Ludzie Putina robili z Rosji twierdzę, przedstawiając ją jako kraj oblężony przez wrogów zewnętrznych. W rzeczywistości jednak zależało im wyłącznie na zachowaniu własnych wpływów. Osoby kierujące polityką zagraniczną z poruczenia WW od dawna naskakiwały na Zachód za ukrywanie domniemanych sponsorów czeczeńskiego terroryzmu. Achmieda Zakajewa w Wielkiej Brytanii oraz Iliasza Achmadowa w Stanach Zjednoczonych. Zadawali na przykład pytanie, czy czeczeńscy rebelianci wykorzystują wąwóz Pankisi, wąską dolinę między Gruzją a Kaukazem Północnym, jako trasę przerzutową do przeprowadzania ataków na Rosję. Aż do teraz putinowcy rzadko czynili aluzję do idei, wedle której Zachód zmierza do rozpadu państwa rosyjskiego. Dowody na udział czynników zachodnich w zamachu w Biesłanie, relacjonuje osoba z wewnętrznego kręgu kremlowskiego, zostały przedstawione Putinowi przez Patruszewa. Rzecz jasna, prezydent przyjął je, niczego nie kwestionując. Putin uwierzył w nie, ponieważ tak mu pasowało. Najważniejszą sprawą było wykreowanie mitu, obwinienie Zachodu. Tylko w ten sposób mogli całą rzecz przykryć. Uznali, że dopiero wtedy zaistnieje dogodny pretekst, aby zlikwidować obieralność gubernatorów. Lecz w istocie rzeczy posunięcie to rozważano od dawna. Bezpieczniacy czekali tylko na właściwy moment wprowadzenia planu w życie. Po zamachu na Dubrowce Putin nie głosił podobnych tez. Co więcej, nigdy nie przedstawiono żadnych dowodów na udział jakichkolwiek zachodnich ośrodków w ataku w Biesłanie. W raporcie, który wyciekł z rosyjskich służb bezpieczeństwa, czytamy, że w zamachu uczestniczyło 3 mieszkańców Wielkiej Brytanii. Jeden częsty bywalec znanego z radykalizmu meczetu w londyńskim Finsbury Park oraz 2 mieszkających w stolicy Algierczyków. Szybko jednak wzmianki te usunięto, nigdy nie zostały potwierdzone. Tymczasem właśnie w owym okresie narastało prawdziwe zagrożenie, ale dla wpływów Rosji u jej najważniejszego sąsiada. Jesienią na Ukrainie miały się odbyć wybory prezydenckie. Zgodnie z zapisami konstytucji kadencja Leonida Kuczmy, byłego szefa partii komunistycznej, który od 1994 roku balansował między wschodem a zachodem, zbliżała się do końca. Prokremlowski kandydat Wiktor Janukowycz, ówczesny premier, były więzień oraz dyrektor zakładów przemysłowych pochodzący z prorosyjskiego Doniecka na wschodzie kraju, musiał się mierzyć z rosnącym zagrożeniem ze strony rywala, który opowiadał się za znacznie większą integracją z Zachodem. Wiktor Juszczenko również pełnił funkcję premiera, choć krótko, a wszystko, za czym obstawał, stanowiło przekleństwo dla putinowskich planów względem Ukrainy. Spośród wszystkich byłych republik sowieckich Moskwa odczuła utratę Ukrainy wskutek rozpadu ZSRS najboleśniej. Był to ból fantomowy, po oderwanym członku imperium, który Rosja wciąż uważała za swój. Ukraina, 3. pod względem wielkości republika sowiecka, po Rosji właściwej oraz Kazachstanie, miała liczną populację z ojczystym językiem rosyjskim, prawie 30%, a jej gospodarka charakteryzowała się silnymi więzami z Rosją jeszcze w poprzedniej epoce. Biuro polityczne inwestowało ciężkie pieniądze w industrializację Ukrainy, niegdyś obszaru rolniczego, przekształcając ją w głównego producenta i dostawcę sprzętu o żywotnym znaczeniu dla Rosji. Ukraińskie stalownie współpracowały z rosyjskimi w ramach sowieckiej gospodarki planowej, a fabryki wciąż dostarczały najważniejszych surowców rosyjskim wytwórniom aluminium. Ale co najistotniejsze, Ukraina stanowiła strefę tranzytową o kluczowym znaczeniu dla strategicznego rosyjskiego eksportu. 85% przepływu gazu z tego kraju do Europy odbywało się przez ukraińską sieć przesyłową. Imperialne arterie zbudowane w czasach radzieckich, a należący do Ukrainy Krym nad Morzem Czarnym nadal mieścił niezwykle ważną dla Rosji bazę okrętów wojennych. A ponieważ Putinowi zależało na odrodzeniu Imperium Rosyjskiego, ostatnim, czego potrzebował, był zwrot Ukrainy na zachód. Kraj ten, położony na skrzyżowaniu szlaków między wschodem a zachodem, jeszcze przed rewolucją charakteryzował się silnym zróżnicowaniem. Do 1686 roku rozległe połacie zachodniej Ukrainy kontrolowały Polska i Litwa, kiedy to po trwającej 30 lat wojnie nastąpił podział kraju między carat a Rzeczpospolitą. Wprawdzie rządy sowieckie zniszczyły jakiekolwiek ślady tej przeszłości, jednak wpływy zachodnie pozostały trwale obecne, wręcz wdrukowane w lewobrzeżną Ukrainę, gdzie silne były ruchy proeuropejskie. Kuczma sprytnie balansował między nastrojami prozachodnimi, a siłami ciążącymi ku Rosji. Teraz jednak na scenie politycznej pojawił się Juszczenko, by rzucić wyzwanie planom Putina o ściślejszym związku obu krajów dzięki utworzeniu Euroazjatyckiej Strefy Gospodarczej. W kwietniu doszło do jej ratyfikowania przez parlamenty Rosji i Ukrainy. W przeświadczeniu Władimira Władimirowicza za Juszczenką stały zachodnie rządy, zdecydowane udaremnić odrodzenie się Rosji. Juszczenko mocno promował integrację swojego kraju z Unią Europejską oraz z NATO. Za to westernizacyjne odchylenie Kuczma odwołał go ze stanowiska premiera. Żona Juszczenki, Amerykanka ukraińskiego pochodzenia, pracownica Departamentu Stanu USA, wychowywała się w Chicago. Poznali się w samolocie, gdzie zajmowali sąsiednie fotele, co zdaniem Putina wskazywało, że Juszczenkę zwerbowała do swych celów CIA. Prezydent Rosji i jego ludzie postrzegali tę sytuację jako niedopuszczalną, przerażającą ingerencję w ich strefę wpływów, bezpośrednie zagrożenie dla dalszej integracji euroazjatyckiej, którą organizowali. Putin po raz pierwszy ostrzegł Zachód w kwestii ukraińskiej jeszcze latem, na kilka miesięcy przed atakiem na Biesłan. Na szali leżała realizacja kremlowskiego planu wskrzeszenia Imperium Rosyjskiego, jego pierwszy krok, czyli tak zwana wspólna przestrzeń gospodarcza Rosji, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu. Współdziałając ze sobą, zwiększamy konkurencyjność. Rozumiemy to nie tylko my, lecz także inni poważni ludzie, nasi zagraniczni partnerzy, ogłosił w lipcu Putin podczas spotkania z Kuczmą. Ich agenci, zarówno w naszych krajach, jak i poza nimi, starają się robić wszystko, aby narazić na szwank rosyjsko-ukraińską integrację. Władimir Władimirowicz starannie wybrał miejsce na złożenie tej deklaracji. Spotkanie z Kuczmą odbyło się w tym samym zabytkowym Pałacu Liwadyjskim w Jałcie, w którym pod koniec II wojny światowej Stalin, Roosevelt i Churchill podzielili Europę na strefy wpływów między wschodem a zachodem. Putin rościł więc sobie pretensje do odnowienia historycznego prawa przyznanego Rosji, to znaczy zaznaczenia jej strefy wpływów rozciągającej się na bliską zagranicę. Ostrzeżenie to przeszło jednak prawie bez echa. Popularność Juszczenki rosła z dnia na dzień, mimo przybycia do Kijowa kremlowskich spin doktorów, których zadaniem było doprowadzić do zwyżki notowań Janukowycza. 5 września, zaledwie dzień po tym, jak Putin w przemówieniu na temat Biesłanu stwierdził, że to siły zewnętrzne próbowały wyrwać z Rosji co bardziej soczyste kawałki, przeciwnicy Juszczenki przeszli do ofensywy. Były premier wybrał się na kolację do daczy szefa ukraińskiej służby bezpieczeństwa, generała Ihora Smeszki. Nazajutrz poczuł się źle. W kolejnych dniach na jego twarzy uwidoczniły się paskudne cysty. Lekarze z Austrii, dokąd poleciał się leczyć, doszli do wniosku, iż został on otruty wysoce toksycznymi dioksynami. Mimo wszystko kampania wyborcza Juszczenki toczyła się dalej z wielką siłą. Został on wprawdzie chwilowo wyautowany, ale pod jego nieobecność wszystkim zajęła się Julia Tymoszenko, budząca szacunek i obawy działaczka polityczna, ukraińska nacjonalistka. Agitację prowadziła chwytliwie i przebiegle. Hasło wyborcze, niezwykle proste, brzmiało tak. A pomarańczowe plakaty i banery organizacji widać było na każdym rogu. Podejmowane przez Putina próby interwencji, nawet wizyta w stolicy Ukrainy, Kijowie, na kilka dni przed głosowaniem, aby skłonić ludzi do wyboru prokremlowskiego kandydata Janukowycza, przyniosły skutek odwrotny do zamierzonego. Całkowite wsparcie zapewniła temu opryskliwemu człowiekowi rosyjska telewizja państwowa. Był to partyjny aparatczyk, były więzień, który wywodził się z prorosyjskiej części Ukrainy, sprawiający niekiedy wrażenie niezdolnego do złożenia choćby jednego poprawnego zdania. Wyraźnie drażnił elektorat spragniony niepodległości po latach sowieckiej hegemonii. W porównaniu z erudytą Juszczenką Janukowycz wypadał niezwykle blado. Ten pierwszy, przeżywszy próbę otrucia, stał się narodowym bohaterem, mimo zniekształceń na twarzy oraz szkód w organizmie, które wciąż stanowiły dla niego niebezpieczeństwo. Gdy pod koniec listopada Ukraińcy ruszyli do urn, kolejna interwencja Putina znów nie wypaliła. Prezydent Rosji pogratulował Janukowyczowi zwycięstwa, zanim jeszcze ogłoszono wyniki, mimo że sondaże Exit Polls wskazywały na rezultat dokładnie przeciwny. Oficjalne liczenie głosów nadzorował zausznik Władimira Władimirowicza i gdy wreszcie okazało się, że Putin się nie pomylił, gratulując Janukowyczowi, opozycja ogłosiła sfałszowanie wyborów. Na ulice wyszły dziesiątki tysięcy zwolenników Juszczenki, w tym wielu młodych ludzi, którzy zjednoczyli się w ramach grupy pod nazwą Pora. Na głównym placu Kijowa, Majdanie, powstało miasteczko namiotowe. Mimo trzaskającego mrozu protestujących przybywało, aż wreszcie zgromadziło się około miliona osób, co zmusiło Kuczmę do ogłoszenia nowych wyborów w grudniu. Głosowanie, tym razem przeprowadzone pod kontrolą miejscowych i międzynarodowych obserwatorów, zakończyło się zwycięstwem Juszczenki. Wygrał kandydat Zachodu. Dla Putina i jego zwolenników oznaczało to druzgoczącą porażkę, którą wielu z nich pamięta do dzisiaj. Skutki pomarańczowej rewolucji okazały się tak poważne, a cios zadany planom Kremla tak potężny, że według dwóch bliskich współpracowników prezydenta Rosji Putin chciał się podać do dymisji. Żadna z osób w jego najbliższym otoczeniu nie miała jednak ochoty zastąpić go na stanowisku, ponieważ wiązałoby się to z przyjęciem ogromnej odpowiedzialności. Oto pod nosem Rosji rozgrywała się już druga prozachodnia rewolucja. Zaledwie rok wcześniej w byłej sowieckiej republice Gruzji władzę objął wykształcony na Uniwersytecie Columbia, sympatyzujący z Zachodem, Michail Saakaszwili. W odczuciu Putina i jego ludzi aktywnie działające siły zachodnie zaczynały ich po prostu otaczać, wkraczając do rosyjskiej strefy wpływów i grożąc samemu krajowi. Najgorszy koszmar WW i jego akolitów sprowadzał się do obawy, że wskutek inspiracji wydarzeniami u sąsiadów, finansowani przez Zachód rosyjscy opozycjoniści zechcą obalić reżim Putina. Ta ponura paranoja miała oddziaływać na wiele podjętych później decyzji. I znów reakcja Kremla polegała na podniesieniu stawki w grze. Zaczęto przedstawiać Rosję jako oblężoną twierdzę. Wydarzenia na Ukrainie i w Gruzji jeszcze przez wiele kolejnych lat wpływały na sposób postępowania Putina. On sam, ale także jego ludzie, uważali, że toczą dwojaką bitwę. O odbudowę imperium z jednej strony, z drugiej zaś o istnienie państwa. Dlatego nie mogą sobie pozwolić na jakąkolwiek interwencję z zewnątrz. Czynnik ten bez wątpienia doprowadził do decyzji o rezygnacji z obieralności gubernatorów regionów. W grudniu, na kilka dni przed drugą turą wyborów na Ukrainie, Putin wykorzystał swe doroczne spotkanie z dziennikarzami do zaatakowania Zachodu, który, jak twierdził, usiłuje izolować Rosję, wzniecając rewolucję u jej najbliższych sąsiadów. Po raz kolejny połączył te zarzuty z niepokojami w Czeczenii. Jeśli to prawda, to polityka Zachodu względem Czeczenii staje się bardziej zrozumiała, jako mająca na celu destabilizowanie Federacji Rosyjskiej. Przewroty odbywające się w dawnych republikach radzieckich, ciągnął WW, zostały zaplanowane gdzieś indziej. Dodał, że pensje nowemu gruzińskiemu rządowi wypłaca amerykański miliarder George Soros. Wygłaszając w kwietniu swe doroczne przemówienie do narodu, Putin posłużył się tym, czego dowiedział się od białorosyjskich emigrantów na temat imperialnej przeszłości kraju. Tematyka ta wyraźnie wychodziła teraz na pierwszy plan. Dość swobodnie cytował Iwana Iliina, filozofa religii, który uciekł przed bolszewikami, oraz Siergieja Wittego, reformatorsko nastawionego premiera rządu za ostatniego cara Rosji. Mówił, że kraj kroczy jedyną w swoim rodzaju drogą ku własnemu przeznaczeniu. Panująca w nim forma demokracji nie może naśladować modeli obowiązujących na Zachodzie. Upadek Związku Sowieckiego, co Putin oznajmił narodowi po raz pierwszy, stanowił największą tragedię XX wieku. Wielu myślało wtedy, albo im się zdawało, że nasza młoda demokracja nie jest kontynuacją rosyjskiej państwowości, tylko jej ostateczną klęską, przedłużoną agonią ustroju radzieckiego. Mylili się jednak, mówił prezydent. Obecnie kraj wkraczał w nową fazę rozwojową. Nasze społeczeństwo nie tylko generuje energię niezbędną dla własnego przetrwania, lecz także ma w sobie wolę nowego, wolnego życia. Musieliśmy więc znaleźć własną drogę budowy demokracji, budowy wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa oraz państwa. Do tej pory przemówienia Putina do narodu skupiały się niemal wyłącznie na kwestiach ekonomicznych, środkach zmierzających do podwojenia PKB, zapewnieniu rosyjskim obywatelom wygodnego życia, a także dalszej integracji kraju z gospodarką światową oraz z Europą. Ekspansja Unii Europejskiej nie powinna oznaczać tylko bliskości geograficznej, lecz także bliskość ekonomiczną i duchową, zauważył Władimir Władimirowicz zaledwie rok wcześniej. Tym razem jednak przemówienie miało inny wymiar. Rosja powinna kontynuować swoją misję cywilizacyjną na kontynencie euroazjatyckim. Uważamy za sprawę najwyższej wagi międzynarodowe wsparcie dla poszanowania praw Rosjan za granicą, które nie może być przedmiotem targów politycznych lub dyplomatycznych. Rosja zakreślała swoją strefę wpływów, choć poniewczasie obejmując nią byłe republiki sowieckie. Była to nowa strategia, budowanie pomostu łączącego ją z własną imperialną przeszłością.
Być to wolę, żebyś nie przychodził tu. Czuję, że w takich słowach anioły śpią, lecz ciągle nie ma w nich mnie. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kant wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl. Czemu mi z tobą źle?
Powiem, domyśl się, zagra wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kant wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle.
Człowiek lat tyle ma, że niestety w sprawach tych nadto aż obeznany. Wie już, że z wiosną lgnie lub wręcz leci niemal wszystko, a górą bociany. Z lotu ptaka lustrują nasz podziw dla przyrody walorów i wdzięków, by na gwiazdkę w podziw nagrodzić licznym gronem wrzeszczących prezentów.
A wystarczyłoby przeczekać, ale zarazem to człowieka.
Wierzę, wiosną się przydarza, wierzę, z wiosną nie ma żartów, wierzę, wiosną się obnaża ze sweterków i polarków i że na tym się nie kończy, raczej właśnie się zaczyna, niech by wysłał kto list gończy. Gdzie też się ukrywa zima, wie, a jednak wiosna kusi, ledwo zjawi się anęci.
Byle czym człowieka wzruszy, podwyższy słupek rtęci.
Choć rozsądek brzmi donośnie, że się znowu skończy źle, flircik z wiosną i tej wiośnie bezlitośnie mówi
nie.
Wszystko, drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Barbara Linicka, zapraszając na spotkanie w czwartek o godzinie 11:00. A przypominam jednocześnie, że jutro o godzinie 11:00 program, który prowadzi Michael Blicharz, a nosi on nazwę American Workers Radio. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.